wszystkich wątków, które nadmienia pan Piastoński, dlatego że każda, no wiem, że jest osobą na tyle wnikliwą, tak nazwę to w ten sposób, że wiadomo, że każde jakieś tam niezamknięcie, pozostawienie wątku bez odpowiedzi gdzieś tam może skutkować kolejnym wszczęciem bądź nie najróżniejszego rodzaju postępowania, tak? Przez pana Piastońskiego.
Rozmawiałam z panią tą,
dodam, że już której, nagrywamy.
Tak, rozmawiałam z panią, o której tutaj pan Piastoński często pisze. I między innymi w tym piśmie jest, że nawet ujawniała mu taką informację, tak, że ach, za urząd zrobił tam jej jakąś przysługę. Nie jest to prawdą. Tak naprawdę nie jest to prawdą. Ci ludzie są sami, słuchajcie, właściwie steroryzowani na tej Widzewskiej przez tą jedną osobę. Boją się nawet z nim rozmawiać, żeby potem nie wykorzystał czegokolwiek na ich niekorzyść. Tak? Także. No kobitka spokojna, bo od ducha widna, a jest tu w każdym właściwie piśmie, tak?
Tak, poruszane. Nazwisko jej dane osoby, tak. Poruszane. Zwłaszcza, że tutaj w tym piśmie.
No ja ze swojej strony swoje wątki spraw, że tak powiem, pilnuję. Zamykam od początku do końca. Urodziła się sprawa teraz kolejna w sensie wymiaru, tak, tego zobowiązania w opłacie śmieciowej za okres od marca. No i jak bumerang pan Piastoński, że tak powiem, powraca, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze postępowanie, tak? Między innymi jak u mnie byliście i robiliście zdjęcia i oględziny, to teraz proszę mi przedstawić zdjęcia przodku.
A jak wygląda tutaj sytuacja ze strony sąsiadów pana Piastońskiego? Czy oni tego urzędu wnosili jakieś skargi odnośnie pana Piastońskiego?
Tak, do Wydziału Ochrony Środowiska wniósł sąsiad, ale generalnie, słuchajcie, nie podpisany było, że sąsiad, tak? Także my nie wiemy tak naprawdę kto. Że pan Piastoński wypala na swojej posesji odpady. Nie ma pojemników, wypala odpady. I taką informację przekazała nam pani Pietrowska, między innymi mailem, tak, do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, czy my wiemy, czy na nieruchomości tamtej są pojemniki czy niepojemniki, a ponieważ jeżeli nie ma, to żeby wszcząć postępowanie, zająć się sprawą. My już byliśmy w trakcie sprawy, bo my już wezwania do pana Piastońskiego kierowaliśmy odnośnie właśnie konieczności złożenia deklaracji, ale tak naprawdę nigdzie nie posiłkowaliśmy się tym, że informację jakąś, która przyczyniła się do tego, że wszczęliśmy wobec niego postępowanie, mamy z jakiegoś donosu sąsiada. Nie, no każdy ma prawo powiedzieć na przykład, że coś się dzieje na posesji sąsiada, tak? No może jakbym miała odwagę, bym się podpisała i tak pewnie powinno być.
Znaczy, no nie wiem, czy stosowne pouczenie dla pana Piastońskiego, przepraszam, że wyjdę sobie, będzie to, że jeżeli pan Piastoński ma jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, że ktoś go w jakiś sposób, jakiś powiedzmy nieelegancki, tak czy nieprawdziwy pomawia, no na tę okoliczność może złożyć zawiadomienie do stosownych służb. Te z kolei są w stanie wystąpić do urzędu, tak, o udostępnienie określonej dokumentacji, na podstawie tego podjąć decyzję, czy umorzyć, czy prowadzić dalsze postępowanie, decyzja z policji do nas i w tym momencie tutaj w oparciu o to mamy jakieś, powiedzmy, dokumentacje, które...
Tak, tylko pan Piastoński jest bardzo błyskotliwym mimo wszystko człowiekiem i w każdym zdaniu, które, że tak powiem, tak, zawrze informację, na którą tak naprawdę w jakiś sposób ona jednak dotyczy mojej sprawy, sprawy urzędu. I teraz ja muszę na każdą bzdurę tak naprawdę odpowiedzieć, żeby nie być oskarżonym o opieszałość.
Zwłaszcza, że tutaj pan Piastoński oskarża pracowników powiańskiego urzędu, że łamią przepisy tutaj KPA, nie sporządzają protokołów załatwianych spraw, sprawy załatwiają ustnie z osobami składającymi fałszywe donosy oraz podwładni prezydenta ukrywają dane osób składających fałszywe donosy. Także oskarża tutaj poniekąd urząd.
Na tą okoliczność również tak, urząd może złożyć zawiadomienie.
No na przykład były takie pisma, gdzie bardzo był zainteresowany, jak pan prezydent wtedy Dychto segreguje odpady, jakie ja mam pojemniki na posesji, jakie z panią Piotrowską mamy wykształcenie, od kiedy jesteśmy pracownicami urzędu.
Przecież tutaj urząd też może poddać pod ocenę. Urząd też może poddać pod ocenę policji i w oparciu o takie pismo może złożyć zawiadomienie, że w związku z pismem pana Piastońskiego prosimy o przeprowadzenie stosownych czynności. Wykluczą bądź potwierdzą.
Gorzej, jak zacznie działać w ramach ustawy o informacji publicznej.
Powoływał się już na nią. Tak, odpisywałam na takie pismo, że też niestety przywoływałam mu przepisy, że to, na co się powołuje, nie jest akurat generalnie w zakresie tej ustawy. Nie, bo to, co on by chciał wiedzieć, powołując się na właśnie informację publiczną, jest objęte tajemnicą skarbową, tak? Czyli no to jest coś, co mimo wszystko ja mu powiedzieć o tym nie mogę, tak? Gdyby to były jego zadłużenia, jego sprawa, jak najbardziej ja ze stroną mogę o tym rozmawiać, ale nie o zadłużeniu, czy odsetkach, czy karach, czy czym tam by nie było sąsiada.
Ja dodam jeszcze, że 10 sierpnia przewodniczący Rady Miejskiej odpisał panu Adamowi Piaskińskiemu na pismo z 13 lipca 2015 roku. Mogę odczytać Państwu. Nawiązując do Pana pisma z dnia 13 lipca 2015 roku kierowanego do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Powiedzach, informuję, że pismo zostało przekazane Komisji do wiadomości. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z artykułem 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pabianic jest wyłącznie Rada Miejska w Pabianicach. Ponadto przypominam, że w poprzedniej korespondencji został Pan pouczony o treści artykułu 239, który stanowi o możliwości podtrzymania przez organ właściwy do rozpatrzenia skargi podtrzymania swojego poprzedniego stanowiska z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. Niejako na marginesie informuję, że przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach odniósł się do Pana skargi do wojewody łódzkiego dotyczącej nierzetelnego wyjaśnienia sprawy. Z dokumentów przedłożonych Radzie Miejskiej w Pabianicach wynika jednoznacznie, iż wspomniana wielokrotnie przez Pana mieszkanka ulicy Widzewskiej nie posiada żadnych zaległości z tytułu opłat za odpady, a w opłacie nie występowały również odsetki. Prezydent miasta Pabianic jako organ podatkowy nie prowadził żadnej sprawy dotyczącej egzekucji należności, gdyż takie nie wystąpiły. Także Pan Przewodniczący odpisał. Ja pozwoliłam sobie taki punkt tutaj na Komisji Rewizyjnej wnieść z uwagi na tą całą sytuację. Wiem, że też Urząd Wojewódzki też rozpoczął kontrolę właśnie w tej sprawie, ponieważ Pan Piastoński też do Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie napisał, więc jako organ kontrolny tutaj nad nami też tą sprawą się zajął. Pewnie nie pierwszy raz, ale pewnie do Urzędu Wojewódzkiego też już Pan Piastoński pisał.
Czyli Pan Piastoński na razie nie uiszcza żadnych opłat, tak?
No na razie nie uiszcza żadnych, bo czeka tak naprawdę za okres od lipca 2013, tak, do końca, do właściwie lutego, bo w lutym, tak, 2015 przestały obowiązywać stawki od marca wprowadzone nowe, więc generalnie za okres od lipca 2013 do lutego 2014 były wydane decyzje, kolegium utrzymało w mocy, sprawa jest dalej w sądzie. Czeka na rozstrzygnięcie sądu i nie zapłaci. Stwierdził, póki mu sąd nie powie, jak to faktycznie ma być, co nie zmienia faktu, że nie wiem, czy jak będzie wyrok sądu dla Pana Piastońskiego niekorzystny, czy też się do tego dostosuje, czy będzie jakieś kasacyjne
sądy. Trzeba się odwołać.
Znaczy wiemy, że kilkakrotnie te uchwały dotyczące Pana Piastońskiego i skarg były na sesji podejmowane.
Dziesiątki były.
Wielokrotnie.
Pan Piastoński, jeszcze powiem na marginesie, to Państwu tak może całościowo, tak ogólnie obraz sprawy jeszcze naświetli. Z jakich pobudek też to wszystko jest, że tak powiem, prowadzone? To, że nie jest przekonany w ogóle do słuszności tych przepisów wprowadzonych, to raz, ale dwa, pan Piastoński ma wielkie przekonanie, że śmieci to jest, słuchajcie, bardzo wartościowa rzecz, że na śmieciach na całym świecie wszyscy zarabiają. On zresztą też, bo jak sobie, że tak powiem, wozi te śmieci gdzieś na punkty skupu, to jeszcze na tych śmieciach zarabia. Śmieci są jego własnością i ani gmina miejska, ani żaden ekoregion, nikt mu nie jest potrzebny, żeby on swoimi własnymi śmieciami rozporządzał, a jeszcze żeby miał nam za to płacić, tak? To raz. Dwa. Nie rozumie kompletnie całego mechanizmu, że odwożąc na przykład żarówki, czy jakiś zużyty sprzęt, tak, czy jakieś tam wyroby gumowe do gminnego punktu, gdzie w materiale dowodowym mamy dokumenty, że odwoził, sam zresztą w protokole przesłuchania strony umieszcza to, że tak, co pan robi z takimi specjalnymi, tak, odpadami, a zawożę je tamto. Nie rozumie tego, że w ramach tej opłaty przez niego ponoszonej za osobę, tak, że jest też między innymi funkcjonowanie tego gminnego punktu, tak, całe koszty funkcjonowania. Absolutnie nie przyjmuje tego do wiadomości. Śmieci są cenniejsze, zaraz cenne po złocie pewnie, więc generalnie dać mu spokój, że go się
czeka. Dobrze, przyjmujemy no do wiadomości tutaj z wyjaśnienia Pani Naczelnik. Ja rozumiem, że Pani prowadzi korespondencję, W naszym imieniu tutaj odpisał pan przewodniczący, ponieważ głównie sprawa dotyczy skargi na prezydenta, więc pan przewodniczący odpisał. Będziemy śledzić dalej rozwój tej sprawy bądź innej.
Dobrze,
dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu, przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem miasta Pabianic, zapytania i odpowiedzi. Pozwoliłam sobie wprowadzić taki punkt, ponieważ no, podczas wakacji nie mieliśmy tych posiedzeń, ani też posiedzeń innych komisji nie było tak często. I tak naprawdę narodziło się wiele takich drobnych problemów bądź zapytań mieszkańców, z którymi się mogliśmy zetknąć na co dzień. Ja pozwoliłam sobie takie kilka rzeczy wynotować, takich kilka pytań, tylko nie ma pana prezydenta. No, widzę, że tutaj to może od oświaty zaczniemy. Że tak powiem. W związku z tym, że rozpoczyna się niedługo nowy rok szkolny, ja bym chciałabym zapytać o nabór do przedszkoli, czy już się zakończył, jak wygląda do żłobka, tak ogólnie, jeżeli można, jak wygląda przygotowanie szkół do przyjęcia nowych uczniów. Chodzi głównie o gimnazjum, o sześciolatków, no i jakieś remonty, czy placówki prowadzą, na jakim to jest etapie zaawansowania. No tak ogólnie w skrócie.
Jeżeli chodzi o przedszkola, bo na temat żłobka wiele powiedzieć nie potrafię. Jeżeli chodzi o przedszkola, to zakończył się nabór ten majowy z ilością, jeśli dobrze pamiętam, deficytem miejsc na poziomie 80. Mogę się mylić, ale to jest taka wielkości. Natomiast jednocześnie 150 kilkoro dzieci sześcioletnich rodzice odroczyli, zostawiając w przedszkolach, czyli zabrakło nam dwa razy mniej miejsc niż zajęły pozostawione dzieci sześcioletnie w przedszkolach. Jak to będzie wyglądało 1 września, trudno mi jest powiedzieć, bo w okresie wakacyjnym nie zbieraliśmy żadnych danych, a rodzice mają prawo odraczać swoje dzieci do końca grudnia. Więc to powoduje, że jesteśmy w dużej niewiadomej, bo od tego, ile dzieci zostanie w szkole, a ile będzie w przedszkolu, będzie zależała też ilość klas pierwszych, które będziemy otwierali w tym roku. Jest kilka takich szkół, gdzie stoją pod znakiem zapytania, czy na przykład, nie wiem, u Eli Habury w 14 będą 4 klasy pierwsze, czy też 5. U Waldka Fleischera nie będzie 11, 10, a może nawet 9, bo to, tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy. Bo to nie jest tylko tak, że rodzice. Tak, bo na przykład ja zbierałem dane odrębnie ze szkół i z przedszkoli, i tutaj miałem też różnicę jednej klasy. Czyli nawet dzieci już odroczone w poradni nie zostały szkoły o tym poinformowane, a dziecko zostało już w przedszkolu zapisane, że będzie kontynuowało edukację. Czyli tutaj również rodzice nie do końca są fair, powiadamiając i szkołę, i przedszkole w jednakowym stopniu o swoich decyzjach. Czyli stoimy, że tak powiem, w rozkroku. I dopiero tak naprawdę 2, 3 września, jak już fizycznie te dzieciaki będą w szkole bądź w przedszkolu, będę mógł powiedzieć, jaki tak naprawdę mamy deficyt miejsc. Na marginesie dodam, że w każdym przedszkolu na wszelki wypadek pozostawiliśmy pojedyncze miejsca dla ewentualnych dodatkowych dzieci odraczanych. Czyli jeżeli jeszcze jakaś tam niewielka liczba dzieciaków nastąpi odroczenie, mamy dla nich miejsca w przedszkolach zarezerwowane. Jeżeli z kolei rodzice nie odroczą tych dzieci, no to uwolnią się te miejsca i te dzieci z listy tak zwanej rezerwowej, nieprzyjętych do przedszkola dzieci 3-letnich, bo dzieci 4- i 5-letnie, wszystkie zostały przyjęte. Wtedy te dzieci najmłodsze trafią do przedszkola. Ale jaka to będzie skala? Lista rezerwowa, jak powiedziałem, jest już taka długa. Czy ona jest aktualna? Trudno powiedzieć, dlatego że po nas robiły nabór przedszkola niepubliczne i one część tych dzieciaków też z rynku przejęły. Jaka to jest liczba? Nie mam wiedzy. Jeżeli chodzi o szkoły z kolei, to już po części powiedziałem o tych pierwszakach, bo z tym mamy pewien problem, z tą wiedzą. Na przykład dzisiaj mamy klas jeszcze pierwszych, bo jeszcze rok szkolny się nie skończył, jeszcze kilka dni nam zostało, 32. W zeszłym roku było 21 klas pierwszych. W tym roku będzie 30, 31, 29, 32. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie mamy naprawdę jeszcze pełnej wiedzy na ten temat, tym bardziej, że już mam sygnał z jednej ze szkół, że rodzice obudzili się, że oni mają jeszcze dziecko i chętnie by je przyjęli, zapisali do szkoły. I ona już nie ma miejsc, dyrektorka, bo pani minister wymyśliła sobie taki cudowny ilościowo podział na klasy, że 25 ani sztuki więcej. Więc jeżeli jest 26 dziecko, to powinniśmy otworzyć drugą klasę, podzielić na dwie klasy, czyli po 13. Więc niestety mamy tutaj pewien problem. Prezydent ma co prawda prawo administracyjnie przesunąć to dziecko do innej szkoły, ale też musimy pilnować odległości, żeby nie płacić znowu za domu z tego dziecka do szkoły. Naprawdę. Jesteśmy w ciekawym świecie, żyjemy. Ostatnio nie mieliśmy naprawdę chwili spokoju, te przepisy zmieniały się i robili je teoretycy. Jeżeli chodzi o gimnazja, teoretycznie opuściło klasy szóste 468 uczniów. Ilu z nich zostanie w szkole gimnazjalnej naszej Pabieńskiej, trudno powiedzieć, dlatego że mamy od samego początku mamy ujemny bilans. Około 80, 60 do 100 dzieciaków nam ubywa w stosunku do tego, co kończy szóstą klasę. Głównie trafiają nasze dzieci do Ksawerowa, tam mamy jedną klasę i to trafiają najlepsze dzieci. To właśnie te dzieci robią tą średnią Ksawerowowi, którą się tak chwali Ksawerów, moje rodzinne miejscowość, mogę to też powiedzieć. Dlatego, że głównie dzieciaki z tymi tak zwanymi czerwonymi paskami tam trafiają, nikt nie biorą. Pewna grupa dzieci trafia też do gmin ościennych, do gminy Pabianice. Także do gminy Dutów, chociaż tutaj są, jak gdyby skala jest mniejsza, no i Łódź. Łódź też zgarnia, ale Łódź z innych powodów, dlatego że są szkoły w Łodzi, gdzie dzieciaki mogą rozwijać takie zainteresowania, których nie byłyby w stanie rozwijać, czyli szkoły, sportowe, na przykład SMS. Ale to jest jak gdyby też skala kilkunastu, powiedzmy, osób, więc myślę, że około 400 dzieciaków z tej grupy odliczy się w klasach pierwszych w gimnazjach. Czyli klas pierwszych gimnazjalnych będziemy mieć, w tym roku było 14, w przyszłym roku od 1 września będziemy mieć 15 lub 16. Więc myślę, że na tym takim poziomie będziemy się tutaj utrzymywali. Ruch zacznie się duży dopiero, kiedy te najmłodsze dzieciaki, te podwojone roczniki pójdą do klas czwartych. Wtedy zaczną się już innego rodzaju sprawy, bo klasy czwarte to są przedmiotowcy, więc tutaj nastąpi znów nabór pracowników do tych szkół na okres 3 lat. Potem trzeba będzie ich zwolnić. To będzie teraz dotyczyło nauczania początkowego, gdzie teraz zatrudniamy nowe osoby, za 3 lata będą one zwalniane, nie znajdą pracy, bo te roczniki będą znów zmniejszone do stanu jednego. Więc niestety jesteśmy w sytuacji dosyć kłopotliwej.
A czy w podstawówkach dużo dzieci odpływa do innych gmin?
Nie, w podstawówkach jest to
ilość bardzo mała.
Dlaczego uciekają?
Znaczy, na przykład jak rozmawiam z jednym z rodziców, który dziecko zabierał do innego gimnazjum, tam przyszedł coś załatwić przy okazji, pytam się, dlaczego taka decyzja? No bo w Pabieńcach są wielkie szkoły. Ja mówię, a która z nich? No na przykład gimnazjum numer 1. Ja mówię, ale tam jest 15 klas łącznie. Jak ja chodziłem tam, znaczy ja tam pracowałem, jeszcze jak była podstawówka, to tych klas było 16. Więc mówię, ta szkoła jest dzisiaj mniejsza niż była 20 parę lat temu. Prawda, pani prezydent?
Tak.
Pani odpowiedzieć na to pytanie? Odpowiedzieć? Tak. Moje dziecko też tam chodziło w 3 klasie gimnazjum 1 października, zabrałem jej i przeniosłem do innej szkoły.
Panie radny, pan radny opowiada o czasach, kiedy było 22 klasy w poziomie w gimnazjum.
Powód mogę podać, ale pan się nagrywa.
No nie chcimy. A pana syn ma 28 lat i jest cały czas mojego syna.
A że on jest bokserem, no to...
Nie, a tak poważnie, wtedy rzeczywiście jeszcze pokutuje pewnego rodzaju taka... informacja, że mamy duże szkoły. Nie mamy dużych szkół, bo dzisiaj w gimnazjach mamy dzieci tyle samo, co było kiedyś u Marka Ostojskiego w gimnazjum numer 3. No, do 20 pracowali, to jest prawda, no, ale
tak, te czasy minęły. Gimnazjum numer 3 to jest dużo szkół.
Jeżeli chodzi, ale tam jest tylko klas w jednym poziomie, 8, średnio 8 klas poziomu, czyli 8 razy 3, 24 klasy. Kiedyś Marek Ostojski miał 22 w jednym poziomie. Jeżeli chodzi o remonty, no dzisiaj udało mi się część placówek objechać, tam gdzie są te grubsze sprawy remontowe robione. I mogę powiedzieć tak, większość placówek oświatowych jest pod względem remontowym przygotowana do rozpoczęcia zajęć roku szkolnego. W tych, w których byłem, prace jeszcze trwają. To jest szkoła numer 3, gdzie trwa, czy kończony jest remont sali gimnastycznej. Zrobiona już jest podłoga w tym łączniku łączącym budynek administracyjny z budynkiem tym dydaktycznym, głównym, i są zrobione już sanitariaty, czyli ostatni, czwarty pion sanitarny, nareszcie kończymy 4-letnią batalię z sanepidem o decyzję, która nas kosztowała 350 tysięcy złotych, to nieradny. To tak na marginesie. No tak, ale 4 lata było to remontowane. W szkole numer 13 trwa remont sali gimnastycznej i tutaj niestety chyba możemy mieć pewną obsługę, mówię od razu, nie owijając bawełnę, dlatego że wykonawca ma problemy z wykonaniem tejże sali i możemy zahaczyć o początek września, jeżeli chodzi o zakończenie tej inwestycji. Dzisiaj byłem, sala jest na etapie pomalowane ściany, rozpoczęto montaż kaloryferów, zrobiona jest wylewka pod wykładzinę sportową, szlifowana jest dzisiaj ta nawierzchnia betonowa. Mają kłaść w ciągu najbliższych 2-3 dni po kolei te wszystkie warstwy, które w końcu tam osiągną ten centymetr czy ileś grubości. Będzie mieć taką pierwszą w mieście wykładzinę profesjonalną, jaką mają obiekty sportowe, na których odbywały się zawody o rangi igrzyskowej.
Czyli taki tarpon coś takiego?
No, nie, to jest tak, znaczy sztucznego, ale to nie jest tarpon, to jest specjalna wykładzina techniczna, która ma grubość, te wszystkie warstwy mają grubość około 1 cm i one spełniają te wszystkie wymogi elastyczności dotyczące amortyzacji stawy. Tutaj pan doktor może coś powiedzieć na temat, co się dzieje ze stawami, jak się gra na betonie, a jak się gra na parkiecie albo na takim... No stawy nie wytrzymują.
Doktor Cudziański kiedyś tam to opowiadał na rewizyjnej chyba, nie?
Dokładnie. W szkole numer 14 powoli kończy się remont pomieszczeń w piwnicy, które do tej pory były wykorzystywane tylko sporadycznie na harcówkę. Teraz po wykonaniu częściowego osuszenia tego obszaru, tej części budynku, bo niestety nie stało się, nie wiem, żeby osuszyć, zrobić tą... Prezydent powie fachowo, to się nazywa opaska i izolacja pionowa i opaska, tak? Pan prezydent z kolei. Natomiast zrobiliśmy tylko na tej części, gdzie jest wykonywany remont. Natomiast remont jest na etapie, że są zrobione ściany, zrobiona jest wentylacja, bo tam niestety wentylacja musiała być wymuszona. Kończone są sanitariaty, tylko biała armatura jest do montażu. Myślę, że w ciągu, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, bo są jakieś tam problemy, w ciągu myślę 2 tygodni zostaną pomieszczenia dokończone i będą służyły w godzinach do godziny 16-17 potrzebom szkoły jako świetlica, a w godzinach popołudniowych czy wieczornych jako harcówka dla harcerzy, tak do tej pory takie było przeznaczenie. Ale naprawdę komfort, jakość.
Kiedyś taki był
nie tam jest zanowany kiedykolwiek remont tego płotu? Czy szkoła numer 14?
Szkoła numer 14 ma już połowę nowego płotu. Od strony ulicy Robotniczej, od strony ulicy Ostatniej i częściowo od ulicy, powiedz, garażowej.
Od garaży, tak.
Tak, garażowa się nazywa.
Od tego bloku jeszcze nie. To jest odrodzenia.
Jeszcze od tego bloku to jest odrodzenia. Została część od odrodzenia do wykonania. Starczyło pieniędzy na to.
Nie starczyło, ale będzie w planie.
Jest tak oczywiście.
Ponieważ tam jest bardzo duży problem z osobami, które nadużywają alkoholu. Ale to wieczorem przejść
tam. A one wchodzą tam.
No dobrze, ale pan naczelny, czy jeszcze coś?
Powiem tak, to, że pani powiedziała, nie zmieni postaci rzeczy. Nawet jeżeli byśmy drut kolczasty położyli na tym płocie i tak pewna grupa wejdzie...
A pod prądem?
Nie można.
No to pytanie, to może.
A kto zapłaci? A kto zapłaci?
Specyficzne podejście do edukacji.
Ale jest to problem, ma pani rację.
Im się nie należy.
Jest to problem, ale to będzie trzeba ze Strażą Miejską bardziej rozmawiać.
Są, ale
trzeba troszkę ich przezadaniować, podejrzewam. Znaczy, pytanie troszkę inne dotyczące, znaczy pana pierwszej części wypowiedzi, czyli chodzi o to sześciolatki. Niech pan powie, jeżeli chodzi o miejsca w gimnazjum, tak? Czy rozumiem, tam mamy deficyt, tak? Czy jest powiedzmy mniej dzieci niż miejsc, tak? Lokalowi. Do czego zmierzam? Wiadomo, że ta sytuacja z sześciolatkami urodziła taki problem, gdzie te dzieci sześcioletnie będą trafiały do szkół na zajęcia od godziny około 12, tak?
Jest to
makabra, no podejrzewam, że.
Mówimy o 14.
Że nie trzeba być gdzieś tam mocno rozgarniętym, żeby sobie wyobrazić, czym jest nauka dla powiedzmy sześciolatka, tak w godzinach 12-15 tej nauki się de facto nie ma. I teraz pytanie brzmi, czy zważyliście Państwo taką możliwość przeniesienia piątoklasistów ze szkół podstawowych do pomieszczeń gimnazjów?
To znaczy takiej opcji nie rozważaliśmy, natomiast z punktu widzenia prawnego to ma pewną wątpliwość, bo musielibyśmy utworzyć filię szkoły.
No tak, no ale mówię, wyjdźmy tutaj gdzieś też naprzeciw rodzicom, którzy do mnie się też zgłaszali, że mówi jak to jest, tak, że jest to po prostu makabra. To jest, słuchajcie, prowadzenie dziecka do szkoły na godzinę 8 rano, gdzie to dziecko od 8 do tej 12 siedzi na świetlicy, tak, 6-letnie dziecko. i o 12 zaczyna naukę.
A czy sześciolatki będą miały taką możliwość?
To znaczy generalnie staramy się...
Tak jest właśnie, że od 12
pierwszą. Tak, ale
nie, zmienić godziny klasą tylko. No. Nie, przenosić.
Nie da rady zrobić tego w ten sposób.
Może sześciolatki od rana na przykład trzecie klasy.
Spokojnie, słuchajcie, proszę Państwa, chodzi o to, że generalnie tych klas pozostałych jest dużo mniej niż tych sześciolatków, tych klas pierwszych, które pójdą w tym roku. To jest po prostu armia dzieciaczków, no.
Radzimy sobie w ten sposób, że kurczą się pracownie dla klas 4-6, zmniejszamy liczbę tych pracowni na korzyść dzieci najmłodszych. Za kilka lat nastąpi odwrót.
Dokładnie.
Więc jest to robione. Natomiast to, o czym Pan mówi, ja rozmawiałem o tym z dyrektorami odnośnie tej pracy.
W jakiejś takiej formie chociażby rezerwowej, tak? Gdyby się okazało, że nie podołamy, nie damy rady, żeby...
Ale ja powiem, jak wygląda sytuacja. Rodzice generalnie pracują. I oni chcą, aby dziecko poszło do szkoły na godzinę 7, nie 8, na godzinę 7 albo jeszcze wcześniej i żeby mogli odebrać ze szkoły o godzinie 16 albo po 16. I jak rozmawiałem z dyrektorami, to oni mówili, owszem, tak, dziecko przychodzi do szkoły na godzinę 8, jest około 3 godzin na świetlicy, bo na 12 to klasy pierwsze nie pracują. To jest sporadyczna sytuacja, w 14 można wspomnieć tak. Natomiast w pozostałych szkołach takiej sytuacji nie będzie. Bo na przykład 8-9 ma tyle samo klas, co miała do tej pory. Pozostałe klasy... W trójce tak, ale trójka jest szkołą o bardzo dużych możliwościach lokalowych. I trójka się teraz wypełni. Rozmawiałem z wicedyrektorką, rozmawiałem z dyrektorem i rzeczywiście klasy drugie będą mijały się, czyli klasy pierwsze i klasy trzecie będą przychodziły na godzinę 8, chyba że to się zmieniło przez moje 2 tygodnie nieobecności w szkole, czy w pracy. Natomiast klasy drugie będą miały część dni na godzinę 8, a część dni na godzinę taką wczesno przedpołudniową, czyli na godzinę 11:10:45, coś takiego. Więc pełnej dwuzmianowości nie ma. Jedyną szkołą, która jest zagrożona dwuzmianowością, to jest 14. I dlatego takie były nasze prośby o zrobienie tej świetlicy, dlatego że w zeszłym roku z powodu właśnie świetlicy jedna z sal lekcyjnych została wyłączona z produkcji codziennej na rzecz właśnie zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieciaka. I teraz ona wróci. Jak tylko świetlicę uruchomimy na dole, to ta sala wróci dla dzieci. I automatycznie o 1 godzinę obsunie wam się...
Tak jak mówię, już takim pomniejszym problemem, ale też jest problem w przypadku tych rodzin, które, że tak powiem, tak, tych rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko w tej samej szkole, tak? Kiedy jest przykładowo z klasa 1 i 3, czy nawet 1 i 4, prawda? Że tutaj zaczyna się problem, jeżeli te dzieci zaczynają w różnych godzinach chodzić do szkoły, także tutaj tak... Tak, tutaj
ale ten komfort,
tak, ale z góry było tak, że mniej więcej jedno szło na 8, drugie na 9, tak? A tutaj, że jedno będzie od 8 do 12, drugie od 12 powiedzmy do 3.
Tak, tylko że my mieliśmy przez ostatnie, myślę, 7-8 lat wyjątkowo komfortową sytuację, jeżeli chodzi o warunki lokalowe w szkole. Mhm. I tego nie było wcześniej i dzisiaj jak gdyby wracamy do sytuacji sprzed tych 8 lat. Także nie ma sytuacji takiej, jaka była w okresie reformy, czyli 98-99 rok, to nie są takie czasy, bo kiedy ja zaczynałem pracę w trójce, to wtedy było 72 klasy, 138 nauczycieli. Dzisiaj mamy tych klas 5 razy 4, 20 i 40 klas. Czyli dzisiaj trójka ma 40 klas, będzie miała 1 września. Kiedy ja tam pracowałem, było ponad 70, więc to nie te czasy. Także nie mamy sytuacji tragicznej.
Ale gimnazjum właśnie.
Ale gimnazja miały wtedy też trudno. Ja mówię o szkole, o podstawie numer 3.
Że tyle dzieci było jakby gdyby w jednym budynku.
I wtedy, ale wtedy było do 8 klasy.
Wtedy było do 8 klasy.
Do 8, nie było gimnazji, tylko było do 8 klasy.
Do 8 klasy. Ale mój pierwszy rok pracy to już nie było 7 klas, były tylko klasy od 1 do 6 i 8.
Do samej 7 klasy.
I ostatnie tutaj pytanie dotyczące tej sytuacji, bo tak jak myślałem o tym czasie właśnie do zagospodarowania dla dzieci, tych, które będą na tę godzinę 12 przychodziły. Wiadomo, że dzieci poza lekcjami również korzystają z różnego rodzaju, tak? Czyli już nie mówię jakichś tam kółek zainteresowania, mówię na przykład o zajęciach korekcyjnych, zajęciach logopedycznych itd. Czy Państwo tutaj przygotowali jakąś zmianę w tym zakresie, żeby powiedzmy te zajęcia na przykład przesunąć przed lekcjami, tak? No bo wiadomo, że jeżeli to dziecko będzie od 8 do 15 w szkole, tak? No to później jest z tym dzieckiem wrócić do tej szkoły na jakieś zajęcia powiedzmy dodatkowe, tak? Korekcyjne, logopedyczne, etc. No to też podejrzewam się mija z celem, czym tutaj jest szansa na to, żeby jeszcze ewentualnie te zajęcia wsunąć od początku.
Nie, tak? W miarę możliwości dyrektorzy zawsze mają taką zasadę, że nawet jeżeli popołudniami odbywają się takie zajęcia kompensacyjne jakieś, one są tuż po lekcjach, żeby właśnie nie było tego, o czym Pan mówi, oczekiwania na zajęcia, czy brania dziecka do domu, zaprowadzenia.
Tak, to tutaj chodzi o ta złączny czas.
Ale to się tak jest, dzieje.
Ale starają się tak robić, nie zawsze jest to możliwe, ale starają się tak robić. W miarę możliwości, bo to jeszcze trzeba pogodzić i trzeba mieć salę do tego.
Nauczyciela
w odpowiednich godzinach, bo to są najczęściej pracownicy, którzy pracują na godzinach, są zatrudnieni na cząstce etatu albo wręcz na godziny i oni przychodzą na konkretne zajęcia.
Tak, że to jest poniekąd problem poboczny, bo dla nas tutaj istotnie jest to, żeby, że tak powiem, większą wygodę i komfort, no niestety mieli rodzice, tak?
No zgoda, tylko że w tym momencie na przykład nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ta pani w godzinach dopołudniowych nie może pracować, więc ją zwolnimy z pracy, a zatrudnimy sobie jednego nauczyciela, to my tak troszeczkę w skrócie myślowym, bo na to nam przepisy nie pozwalają, czyli tutaj musi nastąpić dogadanie tego tematu pomiędzy dyrektorem, a samym nauczycielem, który jest zatrudniony w tej szkole na podstawie karty nauczyciela i no i niestety...
To jest problem.
Dobrze, mam jeszcze takie króciutkie pytanie, naprawdę panie naczelniku, króciutko. Czy jest szansa na jakieś dodatkowe grupy w przedszkolach, jeszcze utworzenie, nie wiem, pozyskanie może jakichś środków, tak jak to wiem, że było kiedyś w przedszkolu numer 11?
Mamy 72 grupy dzisiaj przedszkolne. Jest to moim zdaniem absolutne maksimum, na co stać nasze warunki lokalowe. Żeby utworzyć dodatkowe grupy, musielibyśmy z czegoś zrezygnować. Czyli są oczywiście sale w niektórych przedszkolach, które są wykorzystywane jako sale, nie wiem, rekreacyjne, zajęć sportowych czy innych i musielibyśmy te sale zaadaptować na potrzeby przedszkola. Ale te sale najczęściej nie mają węzłów sanitarnych, bo one są takimi salami dodatkowymi. A żeby była grupa przedszkolna, muszą być spełnione pewne warunki, czyli musi być łazienka, dostęp i tak dalej, więc jest generalny remont, a często no, niemożliwy do wykonania. I również z tego powodu utworzyliśmy tylko w 11 grupy przedszkolne, a nie na przykład przedszkol numer 4, gdzie wtedy rozpatrywaliśmy taką sytuację, bo była tam sala, ale nie było jak się dostać z wodą i kanalizacją bez naprawdę prucia ścian i to bardzo poważnego prucia ścian do tych pomieszczeń. Natomiast generalnie na ten moment nie ma jeszcze możliwości pozyskania środków. My, że tak powiem, na co dzień monitorujemy, czy coś tam się już pojawiło w Urzędzie Marszałkowskim, żeby pozyskać środki. Jest o tym mowa, ma to być...
Może to się nadzieje.
Tak, ale czyli raczej...
Czy wnioski na zasadzie otwierania przedszkoli na zasadzie, powiedzmy, tego partnerstwa publiczno-prywatnego do państwa nie wpływają?
To znaczy, powiem tak, my nie... Dzisiaj problem jest jeszcze innego typu. Proszę zobaczyć to, co powiedziałem na początku. Mamy 80 brakujących miejsc, ale to jest maks, być może jest mniej. I 160 dzieciaków, które zostały jako odroczone. Jeżeli te dzieciaki by poszły do szkoły, to mamy w tym momencie jedno przedszkole w mieście za dużo statystycznie, albo cztery grupy za dużo. Więc w tym momencie tworzenie nowego przedszkola jest o tyle nieracjonalne, dlatego że pieniądze daje Urząd Marszałkowski na zasadzie dajemy Wam na rok pieniądze, ale drugi rok utrzymujecie tę grupę już sami.
Ale to dlatego ja mówię o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie na przykład przy zawieraniu tego typu umowy można dążyć, że może dojść do takiej sytuacji. Na przykład tutaj zostawić sobie nam jako miastu żelazną pulę miejsc, tak? A te miejsca niejasne, no niejako wypchnąć w odpowiedzialność takiej sytuacji.
Nikt do mnie nie przyszedł z taką propozycją, takim rozwiązaniem, że byłby zainteresowany.
No same prywatne przedszkoli, to się zgadza, kilka mamy.
Tak, tak, tak.
Dobrze, ja jeszcze mam takie krótkie dosłownie pytanie. Czy subwencja nam wzrośnie w związku z nowym naborem dzieci do szkoły?
To znaczy, to jest wielka niewiadoma, dlatego że bywały już takie czasy, że liczba dzieciaków rosła, a subwencja malała, bo jest taki cudowny wskaźnik DI, on się tak nazywa. Jest to liczba z 10 czy 12 miejscami po przecinku. Jest to tak zwany wskaźnik mówiący o wykształceniu nauczycieli w naszym mieście, znaczy o stopniu awansu zawodowego w naszym mieście w stosunku do średniej krajowej. I ministerstwo tym wskaźnikiem manewruje. Czasami okazuje się, że rośnie liczba dzieci, a subwencja maleje.
Czyli nie wiemy jeszcze. Nie wiemy.
Zdarzały się już takie eksperymenty, że nawet dostawaliśmy informacje w październiku, które były podstawą do tworzenia budżetu, że będziemy mieć taką subwencję oświatową, a w marcu dostawaliśmy już skorygowaną wielkość o 5% mniejszą, o 700 tysięcy mniej pieniędzy. I pani skarbnik była mocno zdziwiona i skąd wziąć teraz brakujące pieniądze w sytuacji, kiedy realizujemy plan na przedszkole.
Dobrze, teraz tak. Czy zwalniamy nauczycieli, czy bardziej przyjmujemy nauczycieli?
W tym roku nie zostały zwolnione. Z karty nauczyciele zatrudnieni zostały zwolnione 3 osoby z powodu braku godzin, z czego 2 osoby skorzystały z prawa do emerytury, bo miały takie uprawnienia. Inaczej mówiąc, czekały na to, żeby je zwolnić, żeby dostać podwójne prawo. Bądźmy szczerzy, dokładnie tak. Dostać 6-miesięczną odprawę, bo nie dostać, no to nie zyska. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli roczne umowy na zastępstwo czy jakieś inne, one nie zostały na ten moment odnowione i czekamy z decyzją na rodziców, jaką będziemy mieć liczbę klas. To dotyczy zarówno pracy na świetlicy, jak i klas 1-3.
Jeszcze już ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa i w przedszkolach, i w szkołach. Ponieważ no, niedawno media przekazały taką informację, że dwójka przedszkolaków wyszła z przedszkola, no słynny temat we Wrocławiu. Tak. Czy nasze przedszkole jakoś można zabezpieczyć przed tego typu tematem? Wiadomo, że te przedszkola niektóre są przy ulicach. Umiejscowione. Czy może, czy może jakiś system taki?
Nie wejdzie pani, trzeba dzwonić. Czyli każdy rodzic, znaczy w przedszkolach jest różnie, bo w tych małych przedszkolach, gdzie łatwiej jest ogarnąć to towarzystwo, nie zawsze jest to stosowane, ale w dużych przedszkolach, tam gdzie tych grup jest 8, 10, 11, działa system, że każdy z rodziców ma kartę. Przelatuje przez czytnik, wchodzi.
No właśnie,
ale problem w Wrocławiu był inny. Rodzic wychodząc z przedszkola, między nogami wypuścił inne dziecko. Także tutaj nie było.
Ale ja powiem praktycznie, jak jest robione, że w ogóle wychowawczyni puszcza tylko dziecko, jak przychodzi rodzic. Tak, to jest, mówię, generalna zasada.
Albo siostra starsza.
Osoba, która została wpisana, to osoba,
która starsza siostra, tam 5 lat, czy 7 lat starsza.
No, musi być
nie 8 lat.
A jeszcze jeżeli chodzi tutaj o spowalniacze, na przykład przy szkołach. No, czy bierzecie to pod uwagę w ogóle?
Przyłącznicy już jest.
Zwłaszcza, że mówię, sześciolatki.
Proszę tak, panie prezesie, czekamy na Grota Roweckiego na spowalniacz i na mokro.
Bo ja od 5 lat proszę.
Grota Roweckiego, mówi państwo, naprawdę, że z własnego
bezpieczeństwa. Plac niby, a tam dzieciaki będą biegać.
Wahać by się urwał, co może przez spowalniacz.
Znaczy, tak, Grota Roweckiego jeżdżę często, bo jest to ulica, z której korzystam. Powiem tak, może ja miałem szczęście, ale nie spotkałem się z sytuacją wariatów na tej jezdni. No nie uczciwie.
Zapraszam, tam bardzo, bardzo często przybyłem. Raz, że...
Ona na Wrockiego to ciężko.
W tym roku nie, ale odbierałem tylko, prowadzałem. Fakt przejechania mi po butach naprawdę nie był rzadkością.
Bo na, zgodzę się, jeżeli chodzi o ulicę Waltera Jankiego, tam się dzieją dziwne rzeczy.
Tam jest Waltera Jankiego jak najbardziej. Tylko, że ja na razie tu się koncentruję na szkole numer 3, dlatego, że tak jak mówię, mam tutaj na bieżąco, jestem w kontakcie z rodzicami.
Stamtąd przechodzą dzieci ze szkoły. Stamtąd przechodzą dzieci przez ulicę.
Tak, dokładnie, ja wiem o tym, tylko, że mówię. Tutaj jest w ogóle samo to rozwiązanie, bo tam są w sumie dwa przejścia, tak? Bo jedno jest przejście w ramach osiedla.
Przy szkole, tam przy strefie 24.
Przy strefie 24, naprzeciwko tak zwanego Polo Marketu.
Mila.
Polo Market Mila, tam gdzie jest, osma Mila.
Tam jest
ten spowalniacz. Nie może to być próg, bo wiadomo, że jeździ tam komunikacja miejska, ale spowalniacz na takiej zasadzie, jak jeszcze mechanikiem, jak najbardziej podejrzewam, byłby wskazany już tutaj z panią prezydent, próbowałem. Zagraliśmy delikatnie rozmowę, o to chodzi, do czego zmierzam? To znaczy nie, no mi państwo, ja też jestem miłośnikiem.
Ja, rozmawialiśmy z panem burmistrzem.
Ale o co chodzi? Chodzi mi też, słuchajcie, o grafikę umieszczaną na tego typu spowalniacza.
A to jest na
policja
chyba,
tak?
Nie, Grota Roweckiego jest nasz.
Ten odcinek jest nasz.
Ten odcinek jest nasz.
To znaczy na stronę Google.
Ja nie wiem, czy nasz nie jest do 20 stycznia tylko.
Tak.
Na tym odcinku.
Ja powiem tak, co do zasady wokół szkół spowalniacze mają uzasadnienie. No.
Znaczy ja jestem na tym 5 lat walczę, żeby na Mokrej był, bo tam jest przedszkole przede wszystkim. I teraz mało tego, jeszcze dzieciaki będą na plac Nivea biegać po prostu.
Dokładnie.
Ze Smugowej będą się przemieszczać.
Ale tam też się zdarzają jakieś takie wariackie...
No już są, zwłaszcza, że
profilaktycznie trzeba...
Słuchajcie, kwestia potrąceń, zdarzeń drogowych na tąciku jest naprawdę duża. No nie chcę się występować po prostu do komendy o jakąś statystykę tych zdarzeń.
Ja wnosiłam.
Nawet z obserwacji, tak? Słychać, widać.
Pan dyrektor zarządu mi już pisał, że nie ma potrzeby.
Było otrzymanie takiej statystyki, bo pamiętam, że kilka lat temu od naczelnika Florka dostawaliśmy takie dane.
Problemów. W każdej chwili taką statystykę mogę uzyskać, ale tak jak mówię, wiem na własnej skórze, jak to wygląda, wiem, jak to wygląda na skórze innych rodziców, z tym mam kontakt. Zatem pamiętajcie, no, rzeczy mi państwo, zresztą podejrzewam, jak w innych szkołach, aczkolwiek w trójce jest wyjątkowo dużo intensywność prowadzonych zajęć po zalekcyjnych, tak?
Mało tego, więc tam się tam osiedle i te dzieciaki
spędzają czas. Jestem zdania, że lepiej jeden wypadek wcześniej niż jeden wypadek za późno coś takiego zrobić.
Dokładnie, tym bardziej, że tak jak mówię, będziemy tutaj dalej prowadzili Komisję w sprawie bezpieczeństwa przy szkołach. Okay. Tak jak mówię, no to będzie jeden z moich głównych postulatów, że tam niestety takie rozwiązania muszą się znaleźć, tym bardziej, że oznakowanie też, umówmy się, nie trzyma żadnych standardów.
Statystyki swoją drogą oczywiście też powinniśmy mieć i wiedzieć o tym, na ten temat, no ale tak, to, co tutaj mówi pani przewodnicząca, to jest, trzeba myśleć przyszłościowo.
No ja
powstaje tutaj ten nowy plac i ja sama bym tam poszła, co dopiero te dzieci, ale one, nosie, tak?
A tak jak mówię, tutaj akurat słuchajcie mi państwo, no mówię, ja wiem, że godzina... Mówię, teraz jest powiedzmy lato, tak? Czyli jest do późna gdzieś tam powiedzmy widno, tak? Ale zimą godzina 15 zaczyna się szadługa, tak? 16, a wtedy dzieciaki niektóre ze szkoły wracają, niektóre do tej szkoły i idą. A fakt spotkania wariata drogowego na Grotach Radeckiego.
To nie jest aż wiesz, tak wielki mi... koszt, a jeśli ma uratować zdrowie chociaż jednego dziecka, to uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. To trzeba
tak
zrobić.
Jak, tak jak mówię, przyjmuję nawet na siebie to, że część, że tak powiem, bardziej nadgorliwych kierowców będzie mi słało ciepłe słowa. Zamyślę zapewne komentarzu, czegoś takiego nie mam.
Pytanie do pana naczelnika, bo nie wiem, czy o basen to do pana naczelnika?
Basen? No, chciałbym tylko jedną rzecz, bo myślę, że rada ruszyć.
Kontynuujmy ten basen. Nie, no chodzi o ten nasz Pawianiński, ponieważ były takie słowa krytyki w stosunku do basenu, że jest zamknięty.
Tam łupał strasznie, tam jeszcze
by się... Jeżeli znaczy można wyjaśnić właśnie, nie. Jak ja byłem, tą samą tak sytuację.
Upał, był, to jest tragedia.
Problem bywalni wychodzi właściwie każdego roku w okresie wakacyjnym. Nie wiem, jak jest w tym roku, ale posiłkuję się wiedzą z lat poprzednich.
W weekendy chyba był zamknięty, a w tygodniu...
Tak, pływalnia w okresie wakacyjnym pracuje na pół gwizdka. Albo jeden miesiąc jest wyłączony z produkcji, nie ma w ogóle pływalni użytkowanej. W tym czasie są wykonywane jakieś tam drobne prace remontowe. Tak. Przede wszystkim, co jest najistotniejsze, pracownicy wykorzystują urlopy. Dlatego, że obłożenie pływalni w okresie wakacyjnym jest zdecydowanie mniejsze niż obłożenie w okresie roku szkolnego. I dlatego pracownicy nie mogą wybrać urlopu w okresie od powiedzmy września do maja, czerwca i tak naprawdę oni mogą dopiero w okresie wakacyjnym te urlopy powybierać. I dyrektor, oczywiście no są na przykład inne możliwości, nie wiem, pracuje pływalnia pół dnia,
krócej,
żeby ludzie mogli brać urlopy. Ale no to jest kwestia, oni muszą te urlopy wybrać.
Właściwie na miasto
się tak
dzieje.
My mamy tutaj specyficzną sytuację teraz w tym roku, także jednak to lato było wyjątkowo no, dla jednych uciążliwych,
jak jest miła. Słowa się krytyki pojawiły.
Z tym, że tutaj jest inna forma tejże pięknej krytyki, dlatego że rodzice krytykowali taki system pracy basenu, gdzie on był zamknięty w weekend. Basen chodził w tygodniu, był zamknięty w weekend. I to jest, kurczę, jakaś tutaj anomalia.
Ulotki przy sobie. Nie pamiętam, ale naprawdę weekend nie.
To znaczy, ja taką informację otrzymałem, że dzwonili do mnie ludzie, dlaczego jest basen zamknięty w weekend.
Musimy to sprawdzić.
Cały lipiec pewnie był nieczynny, ale...
Te uchwały nikt nie chodził na basen, tylko na otwarte.
Otwarte, no wiem,
no, to by można to było sprawdzić. No nie wiem, może od 20 czerwca zamyka.
Takie uchwały, że...
To
była szklarnia. Ja mam pytanie, pani.
Tak, proszę.
Do pana naczelnika. Proszę państwa, teraz był Mistrzostwa Świata w Chinach w tym dnie i pan w rzucie młotem, pan Fajdyk, jak się nie mylę, złoty medalista, właśnie pan speaker po zdobędziu złotego medalu 80 metrów z kawałkiem pokazał tą panią, co mu gratulowała. To była jego nauczycielka ze szkoły i mówi, to jest ta pani, co razem słupy, siatkę na boisku szkolnym
i to
kółko na latarniach, z kółko wylali betonem sami. I on dzisiaj, ten Fajdyk, ma złoty medal. Mówi, takich jest więcej, tych cwaniaczy, takich silnych w szkole i pani dawała im do każdego co innego.
A widziałeś to na Niemicach? To
daję tylko przykład, panie naczelniku. To jest się... przykład. To jest przykład tego pana Fajdka i pani jego wychowawczyni.
Jakby
pani
można nauczycielka. Sytuację,
jakby u nas też mamy szkoły, dzieci zdolne. Po prostu nie tylko kartę nauczyciela, panie naczelniku. Bo kartę nauczyciela to jest, mówi, to jest inaczej, jak poseł ma immunitet, nie wolno dotykać.
Ja myślę, że tutaj trzeba pogadać po prostu z nauczycielami wychowania fizycznego. I dobrze,
nie tylko. Dyrektor też. Przecież dyrektor to.
No dyrektor historyk, jakim jest jeden...
Nie rozumiem, rozumiem, ze szkoły trójki, nie rozumiem.
Nie, no historyków mamy kilku dyrektorów, to jest najczęstszy, najczęstszy.
Ja się mogę wypowiadać, tylko w oparciu o jednym...
Nie, panie...
Ja mówię o tym, że chodzi o WF.
Dyrektorem przez 7 lat nie miałem wiedzy, kto jest dobrym sportowcem, jeżeli takiej wiedzy nie uzyskałem od nauczycieli wychowania fizycznego.
No właśnie, i tutaj ta pani tych łobuzów wyrwała, mówi, to są chłopcy tacy silniejsi niż przeciętni. I ja ich gospodarowała. I w tym młotem, no przecież zobaczcie, to jest taki byczek.
Temu służą nasze inwestycje. Temu służą te nasze inwestycje w obiekty sportowe, remonty sal gimnastycznych.
Będzie dobrze. Ja myślę, że nie do końca w tą stronę. Tutaj bardziej by się przydało, znaczy nie wiem, no słowo weryfikacja źle brzmi, tak?
SKS.
Ale o co chodzi? O wychowawców z pasją.
Jak
znanie w tym naszych powiedzów WF-istów z pasją.
Niech zapali troszkę.
Panie naczelniku, już pomijam fakt, że mówię, moja córka uczęszcza na basen, uczęszcza ze szkoły, tak? Ja wiem, gdzieś tam nauczyłem się pływać, wiem, że moja córka też bardzo dobrze to robi. Niemniej jednak w moich rozmowach z córką, tak? Córka na przykład na panią szalenie narzeka, gdzie na przykład pani ma tendencję do faworyzowania męskiego grona, dziewczynki są mniej faworyzowane, na przykład, tak? Ale to jest teraz tak, ja mówię, na mnie spoczywa obowiązek, żebym ja to dziecko moje kochane zachęcał dalej do tego, żeby się doskonalić. Nie do końca tylko ja to powinienem robić, tak? Bo ja na przykład z dzieckiem na basen w tych godzinach wstępu nie mam, tak? Ja mogę sobie sam prywatnie dalej z córką gdzieś tam iść, aczkolwiek jeżeli się dzieją, to odbywają się te zajęcia, umówmy się naprawdę już gdzieś tam profesjonalnie czy półprofesjonalnie, tak? No to kurczę, w jakiś sposób tutaj się powinno do tego podjąć.
Tutaj dotykamy już takiej delikatnej materii, bo sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie wychowania fizycznego, dotyczy każdego przedmiotu.
Dobrze, teraz przechodzimy do pytań do pana prezydenta Łuczaka.
Ulica Paryda się tak, Parkowa, tak?
Tak, jeżeli chodzi o Parkową, pomysły na Parkową, czy mamy jakieś...
Znaczy, tak, próbowaliśmy kilkakrotnie dotrzeć do właścicieli tej kawiarni Parkowej. Niestety nie udało nam się. Dwa tygodnie temu osobiście pan naczelnik pojechał to wskazany adres, nie zastał właściciela i zostawiliśmy zawiadomienie jego bratu, żeby stawił się u nas. To mogę państwu przekazać.
Będziemy pilotować, a jeżeli chodzi o szpitalną? Bo tam
szpitalna, jeśli chodzi o szpitalną, cały czas szukam kontrahenta. Mógłbym powiedzieć państwu nawet, ale nie powiem.
Nie no, że są pomysły już, jakieś zaawansowane.
Ale że, znaczy proszę powiem, znalazłem, ale nie za tą kwotę, która by nas satysfakcjonowała. Padła propozycja 2 miliony. No niestety, wydaje mi się, że za mało.
Nie no, mało to nie wiem, czy to jest mało, to jest dużo.
Ale idziemy w drogę dzierżawy kilkuletniej, kilkunastoletniej, piętnastoletniej. Jest tak, jest zainteresowany tym hospicjum nasze Pabianickie.
Całości?
Całości, całego terenu są zainteresowani.
Ale pytanie, czy mają pieniądze, no właśnie.
Twierdzą, że mają, jestem po rozmowach, przedstawili, pokazaliśmy im budynek, pokazaliśmy im w środku całą tą
infrastrukturę,
cały ten obiekt. Twierdzą, że mają na to pieniądze, są w stanie je pozyskać. Jest jeszcze druga prywatna firma, która też chodzi koło tego, że tak powiem brzydko. Też się zastanawiają nad formą dzierżawy i czekam na telefon z trzeciej firmy. Osoba, która się tym zajmuje, jest w tej chwili na urlopie i też są zainteresowani dzierżawą tego terenu.
Jeszcze mam takie dwa pytania. Inwentarz budynków takich nadpalonych po pożarze. Czy
jest?
Tak, ZGM. Czy po prostu będziemy coś z tym tematem robić, ponieważ na przykład taki jest budynek na ulicy Żgowskiej, numeru nie powiem, ale na początku jakoś, po prawej stronie się nasz dół wyjdzie. Tak, tam kobieta się zaczadziła i zmarła. Tak. Czy po prostu... Okropnie to wygląda, jeżeli chodzi o estetykę. No, są zabite deskami okna. Tam, no nie wiem, czy to jest właśnie prywatne. Wydaje mi się, że to jest ZG-mowskie.
ZG-mowskie to jest.
Tak. Czy będziemy po prostu szli w tym kierunku, że no, będziemy to utrzymywać, czy powiedzmy na przykład wyprowadzimy lokatorów, pozyskamy działkę, może sprzedamy. No.
Z działką?
Może, no.
Z tym z budynkami stworzonymi.
No, tutaj trzeba się zastanowić. No. No, nie ukrywam, że jest jakieś rozwiązanie.
Nie wiem, ile tam rodzin mieszka. Daję przykład tylko.
A w ogóle mamy spis jakichś takich właśnie...
No właśnie, dlatego mówię, inwentarz jakiś taki...
Skowrońskie, kiedyś nam to mówił Skowrońskie.
Jest spis nieruchomości, tak.
Nie, to tak rzucam...
Nieużytków.
Ale których takich nie zasiedlonych.
Zniszczonych, nadpalonych, takich, tutaj pani mówiła, bo...
Jest, ZK posiada taki.
Może znaczy, się zainteresować po prostu. Nie. Jeszcze alejki w parku. Po tej ulewie po prostu słyszałam, że się rozmywa wszystko. No nie, taki głos im doszły, także.
Ja
że
ciężko jest pięknie.
Może wysło, że ciężko, że ciężko się chodzi w ogóle.
Ale gdzie? Zarządnik zieleni tam.
To może już uprzątnęli.
Poprawił też.
Ciężko się chodzi, przesypuje się alejka.
To takie, dwa pytania na szybko. Pierwsze to jest taka rzecz, którą byśmy więcej zgłaszali, że podobno dzieją się w tym naszym otwartym parku, świeżo co otwartym, jakieś dziwne rzeczy dotyczące placu zabaw. Nie są podobno jakieś elementy, pojawiły się ostre, łamane i tak dalej, i tak dalej.
Czy jest ktoś, kto nadzoruje sprawę na bieżąco?
Ale wiem, o ile wiem, że jedna z zabawek była uszkodzona, ale była natychmiast naprawiona, więc ciężko mi...
A my mamy kogoś, kto tam prowadzi taki stały nadzór, na przykład tak. Raz rano, czy tam raz przed otwarciem, raz przed zamknięciem?
Znaczy nie, no dzień w dzień na pewno nie, ale...
Może by się przydało przed otwarciem, żeby ktoś zobaczył, bo ktoś przyjdzie, jeżeli dziecko stanie się krzywdą, miasto opowiada, tak?
Tutaj z panem Pałem Pietrzakiem, bo to dział inwestycji za to odpowiada przez cały czas trwałości projektu, ale no
i pytanie, nic nie zgłaszali. I pytanie pani prezydent, co z WTZ-em?
Z WTZ-em? Tam się już w zasadzie zaczęły pierwsze ruchy, wchodzi architekt, no i za chwilę będzie...
Na grota Rawackiego?
Nie. Na terenie szpitala miejskiego.
Zostają?
Oni podjęli taką decyzję, tak, bo pan prezydent im tam dał czas do namysłu, gdzie oni chcą być i oni po zastanowieniu się wraz z rodzicami, natomiast tych paru dzieci, którzy tak wspierają, podjęli decyzję, że oni chcą zostać na terenie PCM-u. Będzie to dla nich, że tak powiem, wyłączone z budynku PCM-u. Tam będzie przeprowadzony remont, oni dostaną prawie 500
metrów. Ale tam, gdzie wcześniej...
Tam, gdzie kuchnia była, nie? Tam, gdzie
tam, gdzie byliśmy.
Nie, tam była pralnia.
Tam, gdzie pralnia była, nie kuchnia. Tam, gdzie pralnia. A my pralnia, kuchnia, to razem w tych obok są.
A na grota Roweckiego, bo tam był projekt zrobiony.
To było... Bo to było to...
Za naszej kadencji.
No ja wiem, ale tam coś...
Nie.
Prawnie coś.
Bo tam ze spółdzielnią mieszkaniową.
Tak, tam chyba coś prawnie nie zadziałało.
No bo tutaj to jest propozycja pana prezydenta w tym pałacu, prawda? Żeby na pierwszym piętrze, ale oni motywowali to tym, że tam jest przede wszystkim są schody, że nie ma gminy. Tutaj
tam są osoby niepełnosprawne i
przesuwanie. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania macie państwo z zarządu? Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bo też tak się
zbiłam. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja na temat zaawansowania prac zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Dwie kontrole zostały zrealizowane, jest wrzesień. Bardzo bym prosiła o intensyfikację działań. Panie radny Grabasz.
Oczywiście, spotykamy się teraz i będziemy głosować.
Tak?
Nie wiem, czy będziemy głosować, bo nie mamy całego składu.
Trójka jest, znaczy.
Jeżeli chodzi o zespół kontrolny.
O zespół pod. Nie
komisja to,
a komisja to będzie coś innego. To we wrześniu dopiero się spotkamy. Teraz pod komisję. No.
Dobrze, kontrola dotycząca sprawdzenia bezpieczeństwa. A, to jest stosunek, przepraszam. Kontrola w zakresie Stowarzyszenia Abstynentów Granica, Towarzystwo Pomocy. Rozpoczynacie kontrolę?
Rozpoczniemy pod koniec września, ponieważ był okres wakacyjny. Tam oni mieli swoje też święta, jedno, drugie. Stwierdziłam, że nie będziemy im wchodzić wtedy z kontrolami.
A bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie placowego światowego?
W wrześniu.
To bym bardzo prosiła, bo też jest na tym zespole. Także proszę zanotować jeszcze z kontrola na Mosirze. Czy ktoś wie, na jakim jest etapie?
To jest w tym zespole?
O radny Madej.
Na razie na towarzyskim spotkamy się, pójdziemy. Wakacje są, mogły po co iść.
Poprosiłabym członków o kontakt.
Do wojska może pójdzie, to nie wiem. Będzie rezerwą.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze w sprawach różnych? Nie widzę. Dobrze, dziękuję.
Jasiu, spotkaliśmy się na tamto pismo na sesji. Pan radny mówi ty.